patrzyłem na krzyżówkę, która jest na ostatniej stronie Gazety Polskiej codziennie i Poziomo słucha bacy, więc pierwsze hasło dzisiejszego poranka brzmi najprawdopodobniej owca, ale nie o owcach będziemy dzisiaj w poranku mówić, ale o tym, co dzieje się na Ukrainie, jaka jest reakcja reżimowych mediów na Białorusi na to, że zawiesiło działanie Radio UNET, czyli białoruska redakcja Radia Wnet i oczywiście telewizja Bielsat w pierwszej kolejności, bo telewizja Bielsat wprawdzie funkcjonuje, ale Agnieszka Romaszewska została odwołana, jej założycielka telewizji Bielsat została odwołana ze stanowiska. O tym państwo dobrze wiedzą. Pierwsze pół godziny wypełni nam redakcja wschodnia Radia Wnet. Potem skontaktujemy się z kapitanem Janem Bondyrą. Kapitan Radia Wnet, finansista, który pochodzi z Lublina, mieszka w Warszawie, zamówił sobie piosenkę zespołu Depeche Mode i z tego bardzo się cieszymy. Potem opowiemy o tym, kim jest nowy sekretarz generalny Episkopatu Polski. Po godzinie 8 Andrzej Zybertowicz, profesor, publicysta, socjolog, doradca prezydenta, a na zakończenie poranka Wnet Jan Bogatko. Rzut oka na dzisiejsze gazety, nie tylko Krzyżówka jest w Gazecie Polskiej, ale oczywiście jest pierwsza strona i od razu tytuł. Domaracki ma zostać komendantem. Niepełnosprawny emeryt z zarzutami szefem policji. Pomysł, by komendantem głównym mianować Michała Domarackiego, jest policzkiem dla polskiej policji. Komentuje Maciej Wąsik doniesienia medialne o tym, że urzędnik warszawskiego ratusza, bliski współpracownik Trzaskowskiego, do tego z zarzutami prokuratorskimi w sprawie ujawnienia informacji niejawnych i policyjny emeryt od 8 lat ma zostać komendantem głównym policji. Wąsik podkreśla, że taka nominacja całkowicie przeczy temu, co mówi obecny szef MSWiA Marcin Kierwiński, mianowicie o odpolitycznieniu policji. Na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie jeszcze takie informacje. Rozpoczęło się wygaszanie Hołowni, to jest cytat z Donalda Tuska. Taktyczne głosowanie części zwolenników Koalicji Obywatelskiej na trzecią drogę pozwoliło nam odsunąć PiS od władzy. W tych wyborach jednak kryterium będą nasze własne przekonania. To jest tweet premiera Donalda Tuska, który dzisiaj będzie uczestniczył w szczycie weimarskim. O tym pisze Gazeta Wyborcza. Z informacji z kręgów dyplomatycznych wynika, że szczyt Trójkąta Weimarskiego w Berlinie zwołano, by zażegnać poważne nieporozumienie między Francją a Niemcami. Mediatorem ma być Polska. To nieporozumienie dotyczy Ukrainy, dotyczy postawy kanclerza Scholza i postawy prezydenta Francji. Prezydent Francji wczoraj udzielił wywiadu telewizji francuskiej. W tym wywiadzie wyraźnie zajął stronę Ukrainy. Powiedział o tym, że Ukraina trzeba zrobić wszystko, żeby Ukraina wygrała wojnę. Inaczej to będzie wielkim cieniem i wielkim wstydem na całej zjednoczonej Europie. A kanclerz Scholz oczywiście nie wysyła rakiet, bo kanclerz Scholz, to pewno państwo wiedzą, był kiedyś ambasadorem Niemieckiej Republiki Demokratycznej w Chinach i też studiował w Moskwie, a do tego wszystkiego jest z przekonania marksistą i bardzo nie lubi własności prywatnej, być może nie swojej, bo tak było z marksistami, ale nie lubi, jak ktoś coś ma. W Gazecie Wyborczej dla tych, którzy interesują się polityką zagraniczną, jest duży wywiad z Radosławem Sikorskim, który zrobił Bartosz Wieliński. Tego wywiadu jeszcze tak tylko rzuciłem okiem na wywiad. Oczywiście dużo o Ukrainie, dużo o Rosji, dużo o Unii Europejskiej, ale na cytaty przyjdzie jeszcze czas. Jeśli Putinowi pozwoli się podbić Ukrainę, on na tym nie przestanie. Wtedy powstrzymanie Putina będzie trudniejsze, bo wówczas Rosja będzie mieć do dyspozycji zasoby przemysłowe i ludzkie, mówił Radosław Sikorski. To jest, jednak udało się coś zacytować z tego wywiadu, który jest z ministrem Sikorskim w Gazecie Wyborczej, ale przeprowadzony chyba zanim dowiedzieliśmy się o tym, że Radosław Sikorski postanowił odwołać 50 polskich ambasadorów. Na zegarze godzina 7:13. Dzisiaj jest 15 marca. Krzysztof Skowroński. Witam państwa i zapraszam na poranek Wnet.
Wojna w Ukrainie.
I oczywiście w kijowskim studiu Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, Dmytro.
Dzień dobry, Krzysztofie. Witam państwa serdecznie.
Zacznijmy od legionów rosyjskich, które przekroczyły granicę ukraińsko-rosyjską i walczą już na terenie Rosji.
Tak, już od 12 marca trwa operacja RAID. Nie wiem, jak tak poprawnie to nazwać, tych prawdziwych patriotów i opozycjonistów rosyjskich, jakich tutaj na Ukrainie nazywają, na terenie właściwie rosyjskim. Czyli też oni mówią, że my po prostu wróciliśmy do siebie, do domu. I tak jest, bo to są obywatele Rosji po prostu. Chociaż rosyjska strona, jasne, nie uznaje, że to są jej obywatele, którzy walczą przeciwko reżimowi Putina, a tylko mówi o tym, że WSU, czyli Siły Zbrojne Ukrainy, próbują przebić się przez granicę rosyjską i zgodnie z doniesieniami dowództwa rosyjskiego, sztabu generalnego rosyjskiego, oni już zastrzelili dziesiątki chyba czołgów i jakąś niewiarygodną ilość żołnierzy i tak dalej, i tak dalej. Nawet mówią, że są też helikoptery chyba zastrzelone, ukraińskie oczywiście. No ale faktem jest to, że ta operacja, to co robi Ochotniczy Korpus Rosyjski i Legion Syberyjski, to ona trwa. I po prostu Rosjanie, te opozycjoniści, nazwijmy ich tak, oni są nadal pod Białgorodem. W Białgorodzie doszło wczoraj na przykład do zamknięcia wszystkich galerii handlowych. Według też informacji rosyjskiej dwóch osób są zabitych. Wśród nich, jak mówiła też propaganda rosyjska, to był cywilny mężczyzna w swoim samochodzie, a jak twierdzi na przykład rosyjski korpus ochotniczy, że to oni akurat zastrzelili wojskowego. I temu wojskowemu już wczoraj też nie potwierdzona ta informacja, ale taką mamy z rosyjskiej strony, że on już został pośmiertnie nagrodzony nawet. Także najważniejsze jest to, że ta operacja trwa, chociaż wielu ukraińskich ekspertów wojskowych i politologów zastanawia się, po co w ogóle to wszystko teraz? Bo nie można liczyć na wsparcie cywilów rosyjskich, na szerokie wsparcie rosyjskich cywilów tam znajdujących do tego rosyjskiego ochotniczego korpusu albo Legionu Syberyjskiego. Nie sądzę, że tam są tłumy ochotników, które chcieliby do nich się dołączyć. Być może tacy ludzie są, ale nie sądzę, że ich jest dużo. Też, czy udałoby się tym rosyjskim opozycjonistom przebić się na przykład do Białgorodu, do którego w sumie nie jest daleko od granicy ukraińsko-rosyjskiej, jakichś tam 35 być może kilometrów, ale widać, że im to albo nie udaje się, albo oni w ogóle nie mają takich zamiarów, żeby tam iść, chociaż były też słowa z ich strony, że oni mają plany pójść na Moskwę nawet, czyli powtórzyć na przykład marsz Prigożyna. Zobaczymy, ale u nas mówią o tym, że to być może jest specjalna taka operacja, nie specjalna wojskowa operacja, jak to oczywiście na Rosji się mówi, a po prostu taka operacja naszego wywiadu wojskowego, któremu podlegają te formacje rosyjskich patriotów. I że ten ukraiński wywiad po prostu tym chce powiedzieć w przededniu, a już dzisiaj zaczynają się akurat wybory na Rosji prezydenckie, że wy wcale nie macie tak łatwo tych wyborów u siebie, że są siły, które jednak mogą wam w tym przeszkodzić.
Jaka jest liczebność tych rosyjskich legionów?
W ogóle nie mam takiej informacji i nie mogę tak naprawdę powiedzieć. Być może 1000 albo coś takiego. No, w ogóle nie sądzę, że ich jest dużo. Z tych filmików, co widziałem, które były rozmieszczone w internecie przez akurat ten korpus, rosyjski korpus ochotniczy, to widać było, że co najmniej trzy czołgi, na trzech czołgach oni wjechali na stronę rosyjską, czyli wrócili do swojego kraju tak naprawdę. Także ile ich jest, jakim sprzętem oni dysponują, ciężko mi naprawdę powiedzieć.
Jaka sytuacja, Dmytro, jest na froncie?
Na froncie sytuacja jest wciąż dynamiczna, chociaż mówią, że jest jakaś już ta dynamika spada ze strony rosyjskiej, że ilość tych ataków przez ostatnie, no powiemy, 5 dni już nie jest taka intensywna, jak była kilka jeszcze tygodni temu. Chociaż trzeba powiedzieć, że wczoraj akurat Rosjanie zintensyfikowali swoje ataki akurat na kierunku Kurachowskim, czyli pod miastem Kurachowa, między okupowaną Marinką a Kurachowem, w którym mieszkają no, kilkadziesiątków cywilów w obwodzie donieckim. Tam próbują oni za wszelką też cenę okupować dalej, bo część Nowej Michajlówki już jest okupowana i oni próbują całą Nową Michajlówkę zająć, dlatego żeby odsunąć wojska ukraińskie od linii, od kolei, która tam przechodzi, od drogi kolejowej, która niedaleko tam jest i jest bardzo potrzebna. No i jeszcze ważna też informacja i smutna informacja dla nas wszystkich, niestety, doszło 9 marca doszło do zastrzelenia w kilku baterii Patriotu, wyrzutni rakietowej typu Patriot amerykańskiej. I o tym pisze na przykład Yuri Butusow, wojskowy ekspert ukraiński, niezależny. Tutaj trzeba podkreślić to, bo w ukraińskich mediach, jak na przykład zjednoczonej tak zwanej maraton telewizji ukraińskich, w którym jest przeważnie narracja taka proprezydencka, to tam o tym nic nie mówią, ale jest już niestety potwierdzenie, że co najmniej część tej baterii typu Patriot została zniszczona i Yuri Butusow pisze o tym, że zginęło 9 ukraińskich żołnierzy. I to jest najważniejsze i to jest najistotniejsza strata, bo te żołnierze bez wątpliwości byli wyszkoleni gdzieś na zachodzie, żeby umieć po prostu obchodzić się z takim bardzo skomplikowanym sprzętem.
Czy te Patrioty były systemem obrony Kijowa?
W tym tak, ale Patrioty, jak widzimy, oni nie stoją na miejscu, chociaż w tym akurat przypadku, kiedy 9 została zniszczona część tego kompleksu wyrzutni rakietowej Patriot, bo on złożony jest z kilku baterii, to widać, że oni jednak przedłużyli czas tego, że oni stali w pewnym miejscu i to pozwoliło Rosjanom przy pomocy trzech rakiet typu Iskander zrobić no, skuteczne uderzenie, niestety. Ale Patrioty, oni są, no oczywiście ja nie dysponuję też taką informacją, ale Sądząc ze strat samolotów rosyjskich, to patrioty też pewien czas byli na froncie blisko od Awdijówki i tam udało się im zestrzelić dużo rosyjskich samolotów. Być może też patriot brał udział w zestrzeleniu samolotu typu A-50, tego wywiadowczego samolotu. My też tego nie wiemy, ale gdzie dokładnie są te baterie, to ja nie wiem i oczywiście nie mam prawa to powiedzieć.
Ale wiemy, że los wojny zależy nie tylko od odwagi i walki żołnierzy ukraińskich, ale przede wszystkim od wsparcia ze strony Zachodu. Deklaratywnie to wsparcie jest czy ze strony prezydenta Bidena, czy teraz bardzo aktywnego prezydenta Francji. Pewno słowa prezydenta Francji mocnym echem odbijają się w Kijowie.
O tak. U nas wszyscy mówią, wszyscy piszą o tej, no powiedzmy, prawie nowej narracji z ust prezydenta Francji Emmanuela Macrona, że wczoraj tak on w swoim wywiadzie powiedział, że Ukraina musi wygrać, a to znaczy, że przejść do swoich granic, które są uznane przez cały świat, a to znaczy też deokupacja Krymu. O tym powiedział Emmanuel Macron. To jest bardzo ważne słowo. Oprócz tego też on powiedział, że być może w tym roku nastąpi taki moment, kiedy Francja przerzuci przez Rumunię swoją siłę wojskową, swoich żołnierzy do Odessy. O tym też była mowa. I już nawet Ukraińcy żartują, niektóre Ukrainki z Odessy, już dzisiaj to wiedziałem w internecie, że oni są już gotowi wynajmować swoje mieszkanie francuskim żołnierzom za bardzo wygodną cenę. Także my naprawdę o tym mówimy i to dla nas jest bardzo ważnym. I bardzo ważnym jest to, że takie potężne państwo, jeden z liderów Unii Europejskiej, no widocznie bierze na siebie rolę takiego prawdziwego już lidera co do pomocy Ukrainie, bo jak widzimy i to, o czym ty dzisiaj już powiedziałeś, no pomoc od kanclera Scholza jest inna, chociaż nie trzeba też zapamiętać o tym, że pomoc z Niemiec jest bardzo istotna dla Ukrainy i płynie nadal. I też fabryka Rheinmetall już ma plany do zbudowania kilku swoich fabryk na terenie Ukrainy produkujących ciężki sprzęt, też pociski dla artylerii i tak dalej, i tak dalej. Także ta sytuacja jest z tym, co powiedział Macron, jest bardzo ciekawa i ważna, mi tak się wydaje.
Ale po czynach poznacie. Na razie to są słowa, tak jak są słowami te deklaracje prezydenta Bidena. Prezydent Biden czeka na kongres, czeka na decyzję parlamentarzystów amerykańskich.
Tak, prezydent Biden i my wszyscy oczywiście na to czekamy. Już też była wczoraj informacja o tym, że kongres, czyli przedstawiciele Trumpa w kongresie powiedzieli o tym, że być może oni mogą popatrzeć na pomoc Ukrainie, tylko pod innym kątem, że ta pomoc musi być nie bezopłatna, tak, a w formie kredytu, żeby, jak mówią republikanie, żeby za to nie płacili obywatele Stanów Zjednoczonych. No to jest retoryka oczywiście iście taka przedwyborcza.
Wybory w demokracji odbywają się co chwila. Wybory europejskie w całej Unii Europejskiej. My jesteśmy przed wyborami samorządowymi. Tak to jest, a czy zmieniły się zasady poboru do wojska na Ukrainie? Czy jest jakiś rodzaj dodatkowej mobilizacji?
Na razie nic się nie zmieniło i to zależy na razie od uchwały w Rady Najwyższej Ukraińskiej. Czyli nadal trwa praca, jak mówią w parlamencie ukraińskim, nad tą uchwałą, nad tym ustawodawstwem, które by pozwoliło na większą i na masową skalę pobierać Ukraińców do wojska. Pobór do wojska trwa, ale często w bardzo takich nieprzyjemnych okolicznościach, że po prostu ludzi lapają gdzieś na ulicy i wiozą do punktu poborowego i dalej po prostu oni trafiają gdzieś do wojska. I to jest też bardzo bardzo mocno omawiane w mediach ukraińskich, przede wszystkim w mediach opozycyjnych, bo my mamy takie media oczywiście. I takie media też mówią o tym, że to jest odpowiedzialność przede wszystkim prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego za to, że uchwała, taka prawdziwa uchwała Rady Najwyższej Ukraińskiej nadal odsuwa się po prostu w czasie coraz dalej i nie widać końca, kiedy nareszcie to zostanie przyjęte przez parlament ukraiński, bo to oczywiście taka uchwała uderzyłaby w rejtingi prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, a on tego widocznie nie chce.
Powiedział Dmytro. Antoniuk, rozumiem, że dzisiaj Kijów jest, poranek w Kijowie był spokojny.
Nie był dzisiaj poranek w Kijowie spokojny pod względem ilości alarmów, czyli i w nocy był alarm, i rano był kolejny alarm, bo było niebezpieczeństwo zagrożenia balistycznych rakiet z terenu rosyjskiego, ale nie doszło, dzięki Bogu i naszym obrońcom, nie doszło do uderzenia żadnego w Kijowie albo pod Kijowem. A w nocy Rosjanie wystrzeliwali szachedy, lecieli szachedy i też kilka tych szachedów zostało zastrzelone pod Kijowem.
Dmytro, serdecznie dziękuję za rozmowę. Spokojnego dnia ci życzę. My z Kijowa przenosimy się do Wilna. Jest godzina 7:30.
Шановне господарство, Радіо УНЕТ, білоруська редакція Радіо УНЕТ часово припиняє вещання програм на білоруській мові. На жаль, дагэтуль ми не маємо інформації від Міністерства заміжних справ Республіки Польща про протягу підтримки білоруської редакції. Таким чином, ми були вимушені часово припинити нашу працю. Сподіваємося на розуміння. Дякую нашим слухачам і гостям програм. Віримо у лепше і ще почуємося. Живе Білорусь!
Teraz powinna być nadawana audycja Białoruskie Noce. Niestety wciąż nie mamy informacji od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej o kontynuacji wsparcia białoruskiej redakcji. Tym samym zostaliśmy zmuszeni do zawieszenia nadawania programów w języku białoruskim. Żywie Białoruś!
I po tym smutnym komunikacie przenosimy się do Wilna, gdzie jest szefowa redakcji Białoruskiej Radia Wnet, Olga Siemaszko. Dzień dobry, Olu.
Dzień dobry.
Jak ty zareagowałaś, ale bardziej jak media, reżimowe media na Białorusi zareagowały na informacje płynące z Polski o odwołaniu Agnieszki Romaszewskiej, o tym, że te media, które zajmowały się sprawami Białorusi i nadawały po białorusku, również są w bardzo trudnej sytuacji?
Nie będzie taką tajemnicą powiedzieć, że dla białoruskiej propagandy...
Olu, musimy jeszcze raz połączyć się, bo nasze połączenie nie jest takiej jakości, żeby można było usłyszeć, co mówisz, tak jakby w tle działał młot pneumatyczny, który zakłóca nasze połączenie, ale może te połączenia będą zakłócone. Teraz patrzę na realizatora, czy jeszcze raz łączymy się z Olgą Siemaszko, czy... Nie, jak wygląda sytuacja, Olu?
Dzień dobry.
O, jest dobrze. I teraz.
Dobrze. Так, дзień добры яшчэ раз. І така адпаведь на пытанне о рэакцыі беларускай прапаганды, же павем, же не бэндзе таком таямніцам, же для беларускай прапаганды та цала сітуацыя з медыямі незалежнымі, ктурэ дзялаем за граніцам, яст тэрас свенто. Найперв Белсат даў ім такі повод для радосці. Сітуацыя з Белсатам была Шчыгулёва умовяна, а Агнешка Рамашевска была неустанна ображана маім зданнем. Агнешка Рамашевска ёсць якімсь там врогім персональным беларускай прапаганды. Вчора і повод падала Радо ВНЕТ, Радо наша беларуская редакція, редакція Радо УНЕТ. Былись мы юж пропагандам похаваны моим зданнем 3 разы, то може нават венцей. І пузні юж пропаганда так пшагадала кім ёсць мы, опісала цала наша гісторыя, цалы наш зэспул, была, не вім, ілі тых ведомості ёж на наш тэмат была, і ёж так вечорам чэба было яшчэ раз вруціць до таго тэмату, і ведлук іх фантазіі они зрабілі то так же, скоментавалі то в каналах тэлеграмовых, але не в наших каналах тэлеграмовых Радо УНЕТ, а попросту зробили такі репост нашої відомості, нашого освячення, і пізні там коментували, я ж шершому вёнц не прочитала того до конця. Але таким головним наративом цілого того тижня було то, що ми стаємо врагами режиму, меда незалежна на Білорусі, стаємо врагами пропаганди, і вона, і уміраємо самі. То значить, що пропаганда, що режим Лукашенки не мусить зробити для того, що не було в пшещенні медів незалежних. І найлепше, як то повідець, найлепшим інструментом в тій справі є зараз в останніх днях жонт польський.
I Polska zmądrzała, bo nie walczy już z reżimem Łukaszenki. Tam taki też komentarz przytoczył mi Paweł Bobołowicz, kiedy z nim rozmawiałem na temat reakcji mediów białoruskich, reżimowych, na temat tego, co się dzieje z mediami, które nadawały po białorusku. My musimy cały czas pamiętać, co dzieje się na Białorusi. 1066 dni w więzieniu bez komunikacji żadnej jest Andrzej Poczobut, 28 dziennikarzy, z tego co pamiętam, teraz przebywa w więzieniach białoruskich, ale tysiące więźniów politycznych i oczywiście reżim, który wysyła wojska, czy przemieszcza wojska w kierunku granicy litewskiej. O tym się mówi w Wilnie?
Ну так, очевидно, в Вільні є там темат білоруський, що все діє на Білорусі, власне, в тій справі військової є таким дуже важливим, дуже моніторованим, обсервованим, і повідяно тим завжди в медіях, а що все діє з тим військом, що Білорусь в останніх днях, режим білоруський в останніх днях проводить таке справдзення мілітарне війська білоруського. Так, то направда, то есть такий процес, который все відбува кожний год, праве кожний год. Але зараз то справдзення войска відбувася в поблизу границы Литевской. То вчора юж міністр справ заграничних Литви видав таке освячення, що войска білоруска знайдуюся 50 кілометрів від столиці Литви. І то все донервує Литві. І, очевидно, за взгляду на то, що ситуація з білорусинами є зараз на Литві не так Латва, як, наприклад, я хотіла б. І то додає нам білоруської діаспори, яка мешкає в Вільні чи в інших містах Литви, ще додає нам trochę nerwów.
Bo to rzeczywiście ta sytuacja jest dynamiczna. Czy to są strachy na lachę, czy rzeczywiste przygotowanie do czegoś większego? Tego oczywiście nie wiemy, ale wiemy, że w Wilnie został pobity bliski współpracownik pana świętej pamięci Nawalnego. Został zaatakowany przed własnym domem. Czy już policja ustaliła, kto jest sprawcą, dlaczego do tego napadu doszło?
Niestety policja jeszcze nie ustanowiła. Ostatnio co wiedziałam na ten temat, że były dwie osoby, ale powiem tak, że dla Litwy, która nie jest takim krajem wielkim, dla Litwy, która teraz kwestia bezpieczeństwa, dla której jest teraz bardzo ważna, bo z tych powodów bezpieczeństwa, żeby nie było tutaj szpiegów, żeby nie było agentów, ani rosyjskich, ani białoruskich, Litwa robi wszystko, żeby ich ujawnić, tych agentów. I co się dzieje? Rosjanin, który, powiem tak, że nie jest takim ostatnim człowiekiem w kraju, który mieszka w Wilnie, jest bardzo znany, został pobity, i nikt... Nie mogę powiedzieć, że nie zareagował, ale taka narracja w litewskich mediach, że to zrobili agenci FSB. A skąd są w Wilnie agenci FSB? I to jest takie ważne pytanie, którym zadają się teraz tutaj politycy, litewskie służby bezpieczeństwa, dziennikarze, mieszkańcy, kto może być następnym. I co się w ogóle dzieje, że w Wilnie, na Litwie, w Unii Europejskiej są agenci FSB i oni mogą zbiwać człowieka.
Tak. Tak to jest z tymi agentami FSB. Są nie tylko w Wilnie, ale są i w Londynie, i w Warszawie, i w innych miastach. Przypominamy los pilota rosyjskiego, który uciekł z Rosji, został zastrzelony w Hiszpanii, więc potężna sieć agentów FSB czuwa nad tym, żeby temu, któremu ma się coś stać, żeby się coś stało. Olu, bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Wilna.
Dziękuję również. Do usłyszenia.
Olga Siemaszko, szefowa redakcji Białoruskiej Radia Wnet w Wilnie, trzyma rękę na pulsie. A dzisiaj jest 15 marca i za chwilę połączymy się z kapitanem Janem Bondyrą. Kapitan Radia Wnet, finansista pochodzący z Lublina, a do Lublina się wybieramy. A dobrze, to jest teraz okazja do tego, żebyśmy posłuchali, odpowiedzieli na pytanie, co robimy.
Radio, robimy radio. Radio, robimy radio. Radio, robimy radio.
Żeby zapowiedzieć coś, co się wydarzy od poniedziałku, robimy debaty, prezydenckie debaty samorządowe. Zaczynamy w Łodzi o godzinie 18 przy ulicy Targowej 65 w Szkole Artystycznej. Spotkają się kandydaci w wyborach prezydenckich w mieście Łodzi. Nie będzie pani Zdanowskiej, ale będą kandydaci opozycji. Jeśli państwo mieszkają w Łodzi, są zainteresowani debatą, to 18 godzina, ulica Targowa 65. A mamy połączenie z kapitanem.
Na pokładzie
w dzień radiowy
takie słyszy się rozmowy.
Wszyscy na pokład, zaraz wypływamy.
Dzień dobry, panie kapitanie. Kapitan Jan Bondyra przy telefonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Mam wrażenie, że jestem taką nagraną płytą. Taki poranek, 15 marca. Bardzo panu serdecznie dziękuję za to, że jest pan na pokładzie, ale najpierw pytanie ogólnowojskowe, ogólnopolityczne. Co pan sądzi o tym, co dzieje się w Rzeczpospolitej?
W Rzeczpospolitej co się dzieje? No, żyjemy w ciekawych czasach. panie redaktorze. No jakby to powiedzieć, to jest też przyczyna, dla której wspieram Radio Wnet, bo jakby to powiedzieć, ja lubię demokrację, przywiązałem się przez te ostatnie czasy do wolności słowa, możliwości wypowiadania innych poglądów niż oficjalne, też Radio Wnet daje taką szansę, żeby je usłyszeć, więc rzeczywiście no ciekawie jest, powiem tak.
To prawda, że jest ciekawie, czasami groźnie, czasami smutno, czasami śmiesznie. Czy jest jakaś informacja, która pana wprawiła w dobry nastrój przez ostatnia informacja płynąca, dajmy na to, w ostatnim tygodniu?
W dobry nastrój. No, myślę, że wiele jest takich informacji, które mnie wprawiają w dobry nastrój. Myślę, że jedną z takich dobrych wiadomości jest na przykład awans do kolejnej rundy w Barcelony, w której gra Robert Lewandowski.
Aha, tak. Czyli Barcelona, Liverpool i patrzę, Motor Lublin, czy Legia Warszawa, bo jest pan z Lublina, ale mieszka pan w Warszawie.
Jeśli chodzi o kibicowanie klubom piłkarskim, to zawsze jest niebezpieczne pytanie. Nie wiem, czy kiedyś spotkał się pan z taką sytuacją. Ja z dzieciństwa oczywiście się spotkałem dawno, dawno temu, w której idąc gdzieś tam ulicą, jedni kibice podchodzili i pytali, a za kim jesteś? Lepiej na takie pytania nie odpowiadać, albo zobaczyć, jaki mają szalik wtedy i wtedy odpowiedzieć zgodnie z odpowiedzią. Znaczy zgodnie z tym szalikiem.
To prawda. Nie wiem, czy takie pytania teraz młodzi ludzie zadają na ulicy innym młodym ludziom, ale tu mam informację, że zajmuje się pan finansami, czyli trzyma pan rękę na pulsie wydarzeń gospodarczych. Euro na przykład, informacja po tym, jak popłynęły pieniądze z Unii Europejskiej, okazało się, że wzmocniła się złotówka, co jest naturalnym trendem, ale co innego ważnego zdarzyło się, na co by pan zwrócił uwagę, jeśli chodzi o sprawy finansowe czy sprawy gospodarcze?
To znaczy, wydaje mi się, że aktualnie te wydarzenia związane z odblokowaniem KPO są dosyć istotne. Tak na marginesie mówiąc, to jest ważny temat i ich odblokowanie to jest pozytywna wiadomość generalnie, choć przyczyny oczywiście można mieć różne zdania na temat przyczyn ich odblokowania, ale ten cały pakiet jest ważny z takiej perspektywy właśnie rozwoju kraju, tak mi się wydaje. Jeśli chodzi o kwestie ogólnofinansowe, to ja bym powiedział, że takie znaczenie długoterminowe mają oczywiście strategiczne inwestycje wszelkiego typu, poczynając od budowy energii elektrowni atomowych przez Centralny Port Komunikacyjny i tak dalej. Te wszystkie tematy są bardzo ważne i ich realizacja, muszę powiedzieć, że śledzę, jak to przebiega, czy to idzie w kierunku rzeczywiście, jak niektórzy mówią, jakby zatrzymania tych inwestycji, czy jednak może zdrowy rozsądek zwycięży i one będą kontynuowane. To jest, wydaje mi się, taki temat numer jeden z perspektywy długoterminowej, choć też, tak jak na początku rozmawialiśmy, żyjemy w ciekawych czasach, a ciekawe czasy no mają to do siebie, że są zmienne i takie długoterminowe planowanie też może gdzieś tam zawieść, bo taka analogia też historyczna mi się teraz skojarzyła, że w II Rzeczpospolitej, tam już po śmierci Piłsudskiego była taka sytuacja, że właśnie też była napięta sytuacja międzynarodowa, też tam były problemy konstytucyjne różnego typu, nawet panie redaktorze, był duży strajk rolników, no może wtedy się nie nazywało to strajkiem rolników, tylko strajkiem chłopskim, ale naprawdę był duży strajk w tych sprawach, no i wszyscy czekali tak naprawdę wtedy na wybory prezydenckie, bo zaplanowane były wybory prezydenckie. Przypomnę, że w 1940 roku miały być takie wybory, które już ostatecznie jakby skalibrują cały system. Wszyscy już będą wtedy wiedzieli, kto jest kim i tak dalej. No i jak wszyscy wiemy, w 1939 już od 1939 już tych wyborów nie można było przeprowadzić, więc taka analogia historyczna mi się teraz skojarzyła.
Choć smutna to jest analogia, to jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, to patrzę na Gazetę Polską codziennie i o tym mówiliśmy oczywiście, ale tu na pierwszej stronie jest zamach na bezpieczeństwo energetyczne Polaków. Sąd administracyjny w Warszawie podjął decyzję o cofnięciu decyzji środowiskowej dla kopalni Turów, co oznacza, że elektrownia znajdująca się obok może zostać zamknięta po 2026 roku. To jest informacja ważna, decyzja dziwna, ale już nie komentujmy tej decyzji, bo za chwilę ksiądz profesor Czesław Parzyszek, wieloletni prowincjał palotyński, opowie nam o tym, bo zna nowego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. To powiedzmy na zakończenie, jakie audycje pan lubi w radiu?
No, panie redaktorze, nie będę ukrywał, że ja cenię sobie te wywiady, które pan redaktor przeprowadza, też pan redaktor Jankowski. Lubię ich słuchać, bo też mam takie wrażenie, że wiele mediów w Polsce bardziej wychodzi z założenia, że to jest taki czas, w którym... Inaczej, to nie jest czas, w którym trzeba szukać prawdy, gdy trzeba obalać, prawda, przeciwników i wrogów, a wywiady, które właśnie państwo przeprowadzacie, no mam wrażenie, że jednak gdzieś szukają, chcą dojść do tej istoty rzeczy, a nie tylko strzelać do przeciwników i cenię sobie to podejście i tą rzetelność dziennikarską.
Wykorzystam pana kapitana do tego, żeby pan zachęcił słuchaczy Poranka Wnet i słuchaczy Radia Wnet, żeby zostali patronami i otworzyli adres patronite.pl/radiownet. Jak brzmią słowa zachęty?
Zachęcam wszystkich bardzo serdecznie do wsparcia Radia Wnet.
I wykrzyknik na końcu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
I oczywiście zapraszam na krakowskie Przedmieście 79. Jan Bondyra był gościem Poranka Wnet, a teraz w te pędy, bo patrzymy na zegarek, dzwonimy do księdza profesora Czesława Parzyszeka, który był przez wiele lat prowincjałem palotyńskiej prowincji Chrystusa Króla. Jest już ksiądz profesor przy telefonie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To kim jest i jaki jest nowy przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz palotyn Tadeusz Wojda?
Już tyle powiedziano o nim wczoraj w radiu, także aż trudno mówić. Na pewno jest bardzo prawym człowiekiem. To jest ogromnie ważne. I pochodzi z rodziny bardzo głęboko wierzącej. Jego brat jest również palotynem, a siostra z kolei jest też w zgromadzeniu sióstr elżbietanek cieszyńskiej. To jedna rzecz. Także rodzina jego jest bardzo głęboko wierząca. On sam odbył drogę taką, najpierw studia Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, jednocześnie też w tym samym czasie zrobił studia na Uniwersytecie Warszawskim, mianowicie studia z teologii fundamentalnej. To jeszcze wtedy była Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie, kończone tytułem magistra. W poświęceniach kapłańskich krótko pracował w sekretariacie misyjnym, no i też jako wikariusz, ale króciutko. I został skierowany w 1984 roku na studia z misjologii do Rzymu na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, ukończone doktoratem w 1989 roku. I tytuł jego pracy doktorskiej: Nurty teologii misji, Mister i Louvain. To szybko rozpoczął też pracę, już w 2010 roku rozpoczął pracę w papieskim dziele rozkrzewiania wiary i w kongregacji do spraw ewangelizacji narodu. Pełnił funkcję kierownika biura w kongregacji do spraw ewangelizacji narodu. Trzeba powiedzieć, że miał bardzo dobry kontakt, często wyjeżdżał na tereny misyjne, związku z nominacją biskupów z terenu misyjnych, także miał dobre rozeznanie, gdy chodzi o misyjne, i właściwie cała jego, można powiedzieć, działalność to jest na terenie kongregacji do spraw ewangelizacji narodu. Został tam mianowany przez papieża podsekretarzem tejże kongregacji, a ponadto później też został potem, właściwie mógłby być sekretarzem, ale został wtedy tu biskupem, metropolitą białostocką, arcybiskupem metropolitą białostocką i później arcybiskupem w Gdańsku. Co o nim można powiedzieć? Jest bardzo prawy człowiek, bardzo otwarty, wydaje mi się. Z jednej strony można powiedzieć tak, skromny, ale z drugiej strony bardzo ma jasne spojrzenie na Kościół i jasne spojrzenie też na świat. To też ogromnie, wydaje mi się, że ważne. Przy tym jest też człowiekiem no, prawym. Bardzo wydaje mi się, że jest, widać to po jego pracy zarówno w kongregacji, ale również teraz na terenie zarówno czy archidiecezji białostockiej, czy archidiecezji gdańskiej. Tak jak rozmawiam z księżmi, jest bardzo ceniony. Nie jest jakimś człowiekiem, który od razu pochopnie podejmuje decyzje, rozważnie, rozgląda się. No tak trzeba to powiedzieć. Wydaje mi się, że będąc teraz tym też przewodniczącym, będzie też, ja sądzę, że nie będzie się bał podejmowania decyzji, ale będzie i podejmował je rozważnie.
A jakie zadania, zdaniem księdza profesora, stoją przed przewodniczącym, nowym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski?
No zadania bardzo trudne. Wiemy, jaka jest sytuacja Kościoła w Polsce po tych wszystkich przemianach i w ogóle wczoraj słuchałem też i w radiu, jak bardzo na różne sprawy też zwracano uwagę. Wiem o tym dobrze, że obecnie Kościół jest no, oceniany bardzo, bardzo, bardzo w różnych kategoriach, ale przede wszystkim sprawa młodzieży, sprawa też wielu odejść z Kościoła. No naprawdę czekają go bardzo trudne zadania.
Podoba.
Ja osobiście uważam, że jest człowiekiem przede wszystkim głęboko wierzącym i oddanym Kościołowi. Także ja sądzę, że jeżeli nie będzie zbytnio jakoś atakowany, ja uważam, że powoli, powoli, w związku z tym, że on nie jest sam, jest przewodniczącym konferencji, a więc ma też i zastępcę, ma też i będzie miał sekretarza, no bo jeszcze sekretarz będzie później w czasie wybrany. Wydaje mi się, że jest człowiekiem dialogu. To jest ogromnie ważne. Chociaż różnie na niego patrzą niektóre instytucje państwowe, ale wydaje mi się, tak jak go znam, bo byłem jego prefektem w seminarium i później jako prowincjał, jest człowiekiem bardzo kontaktem. Także nie będzie unikał rozmów, ale będzie miał swoje zdanie.
To jest bardzo istotne, choć rzeczywiście kryzys Kościoła w Europie trwa, w Polsce również.
To prawda. Ja mówię, że sytuacja jest bardzo trudna i ja uważam, że on jest świadomy tego, dlatego niełatwo mu było pewnie przyjąć tę funkcję, znając jego charakter, ale skoro przyjął, to znaczy, że zmierzy się z sytuacją, jaka jest obecna.
O czym powiedział ksiądz Czesław Parzyszek, ksiądz profesor Czesław Parzyszek, wieloletni prowincjał paletyńskiej tak. Prowincji Chrystusa Króla. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Jest godzina 7:57. To może Lawon Wolski, jeżeli jest Richere Pache, jeżeli jest taka piosenka, to może tak zakończymy pierwszą godzinę Poranka Wnet.
Dzień dobry, minęła ósma. W tym wydaniu wiadomości echo słów Emmanuela Macrona na Ukrainie. Polski MSZ wyprawia święto białoruskiej propagandzie oraz Jarosław Kaczyński przed Komisją do spraw Pegasusa. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Słowa Emmanuela Macrona mocnym echem odbijają się w Kijowie, mówił w poranku wnet korespondent z Kijowa Dmytro Antoniuk.
U nas wszyscy mówią, wszyscy piszą o tej, powiedzmy, prawie nowej narracji z ust prezydenta Francji. Ukraina musi wygrać, przejść do swoich granic, a to znaczy też deokupacja Krymu. Też on powiedział, że być może w tym roku nastąpi taki moment, kiedy Francja przerzuci przez Rumunię swoich żołnierzy do Odessy. Jeden z liderów Unii Europejskiej bierze na siebie rolę takiego prawdziwego już lidera co do pomocy Ukrainie.
Mówił korespondent z Kijowa Dmytro Antoniuk. Dziś ma odbyć się szczyt Trójkąta Weimarskiego, czyli Niemiec, Francji i Polski. Z inicjatywą wyszedł niemiecki kanclerz Olaf Scholz, który, jak podają niemieckie media, chce załagodzić spór z prezydentem Francji wokół wsparcia militarnego dla Ukrainy. Pomóc ma w tym szef polskiego rządu Donald Tusk. Dla białoruskiej propagandy to, co dzieje się z mediami niezależnymi, takimi jak telewizja Bielsat i UNET, to święto, powiedziała szefowa redakcji białoruskiej Radia Wnet Olga Siemaszko.
My jesteśmy wrogami reżimu. Media niezależne na Białorusi. Jesteśmy wrogami propagandy i umieramy sami. To znaczy, że propaganda, że reżim Łukaszenki nic nie musi zrobić, dlatego że nie było w przestrzeni mediów niezależnych. I najlepszym instrumentem w tej sprawie jest teraz w ostatnich dniach rząd polski.
Mówiła szefowa redakcji białoruskiej Radia Wnet Olga Siemaszko. Polskie MSZ wstrzymało finansowanie dla Radia UNET. Jarosław Kaczyński stanie dziś przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa w charakterze świadka. Jako były wicepremier i przewodniczący Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Narodowego powinien dużo wiedzieć, uważa wiceszef Komisji Marcin Bosacki z Koalicji Obywatelskiej. Przesłuchanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości zaplanowano około południa, natomiast wcześniej o godzinie 9 Komisja przesłucha jeszcze eksperta od cyberbezpieczeństwa profesora Jerzego Kosińskiego z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Na początku tego tygodnia prezes PiS potwierdził, że stawi się na wezwanie komisji. Swoją rolę w ówczesnym rządzie ocenił inaczej i powiedział, że nie ma szczegółowej wiedzy o Pegasusie. Jego zdaniem działalność komisji ma charakter propagandowy. Daniel Obajtek składa doniesienie do prokuratury. Sprawa dotyczy podsłuchów, które miały być zainstalowane w jego gabinecie, a których treść została ujawniona przez portal onet.pl. Nielegalne nagrywanie prezesa największej spółki w Polsce i regionie w jego gabinecie jest patologią samą w sobie, stwierdził Obajtek we wpisie na platformie X. Źródła Onetu twierdzą, że pluskwa była elementem nieformalnej akcji CBA, które chciało zebrać operacyjne materiały o Obajtku. Z doniesień wynika, że podsłuch miał zostać zamontowany w lutym 2018 roku. Czyli niedługo po tym, jak Obajtek został szefem Orlenu. Dziś wybory w Rosji. Kreml dąży do osiągnięcia rekordowej frekwencji w głosowaniu, która, jak się oczekuje, przyniesie reelekcję Władimira Putina. Moscow Times podkreśla, że na pracowników sektora publicznego i firm powiązanych ze strukturami państwowymi wywierane są naciski, by brali udział w wyborach. Władze próbują też zachęcić mieszkańców darmowymi obiadami, biletami na koncerty i loteriami, w których wygrać można paczkę cukru, ale też nowy samochód. Jak wymienia Moscow Times, w kraju nałtawskim uczestnicy wyborów będą mogli wygrać objęte sankcjami iPhone 15 czy towary do stylizacji włosów marki Dyson. Osoby, które opublikują w internecie selfie z lokalu wyborczego, mogą wziąć udział w loterii. W obwodzie Swierdłowskim podczas wyborów do zgarnięcia jest 2000 chińskich smartfonów, 45 mieszkań, 20 motocykli i 100 samochodów wyprodukowanych przez zakłady Moskwicz.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południowym wschodzie rozpogodzenia. Po południu na zachodzie kraju przelotne opady deszczu, na Pomorzu Zachodnim możliwe burze. Temperatura maksymalna od 7 stopni w Bieszczadach oraz 9 na krańcach wschodnich, około 13 w centrum, do 18 na południowym zachodzie.
Prognoza pogody.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Kamil Kowalik. Michał Probierz, selekcjoner reprezentacji Polski, ogłosił wszystkie nazwiska tych, którzy pojawią się w poniedziałek na zgrupowaniu naszej reprezentacji. Docelowym meczem, wszystkim tym wydarzeniom, pod które będzie przygotowywana reprezentacja, no to jest mecz oczywiście z Estonią, a więc pierwszy mecz barażowy przed Euro 2024. To mecz czwartkowy. Potem, jeśli z Estonią wygramy, czeka nas pojedynek z Walią lub Finlandią, już bezpośredni mecz o awans na Mistrzostwa Europy. Powołania i przede wszystkim dwa nazwiska z Jagiellonii Białystok. Taras Romanczuk, a więc urodzony na Ukrainie, reprezentant Polski, który wraca do kadry po ponad 5 latach. Ostatni raz Romanczuk prezentował nasz kraj w 2018 roku przy spotkaniu z Koreą Południową. To 32-letni pomocnik. No i ważne nazwisko, Dominik Marczuk, a więc debiutant, 20-latek, także z Jagiellonii Białystok. Wszystkie nazwiska. Bramkarze: Marcin Bułka, Łukasz Skorupski, Wojciech Szczęsny. Obrońcy: Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Paweł Bochniewicz, Mati Kasz, Paweł Dawidowicz, Jakub Kiwior, Tymoteusz Puchacz, Bartosz Salamon, Sebastian Walukiewicz. Na pomocy: Przemysław Frankowski, Kamil Grosicki, Dominik Marczuk, Jakub Moder, Jakub Piotrowski, Taras Romanczuk, Bartosz Ślis, Sebastian Szymański, Dariusz Szymański, Nikola Zalewski i Piotr Zieliński. I napastnicy: Adam Buksa, Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek, Sebastian Świderski. Wśród powołanych nie ma Arkadiusza Milika. Wczoraj zakończyła się 1/8 finału Ligi Europy i Ligi Konferencji Europy. Zaczynamy od tego, od tych ważniejszych rozgrywek. W ćwierćfinale Ligi Europy zobaczymy AC Milan, Benfica Lizbonę, Olympique Marsylię, AS Roma, Liverpool, Atalanta, Bayer Leverkusen także. I tutaj mamy bardzo ciekawy wczorajszy pojedynek Leverkusen z Karabachem, z azerską drużyną. 2-2 było po pierwszym meczu w Azerbejdżanie. Wczoraj mecz w Leverkusen niezwykle emocjonujący, 93. minuta i 4-3 prowadził w dwumeczu Karabach. No ale właśnie wtedy obudził się czeski piłkarz Patrick Schick, reprezentujący Bayer Leverkusen. Strzelił na 4-4, no a w 97. minucie jeszcze dał zwycięstwo. A więc dogrywki nie było, w 97. minucie z główki Schick trafił i Bayer Leverkusen, lider Bundesligi obecny, jest w ćwierćfinale Ligi Europy. Dziś losowanie Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji Europy. No to Liga Konferencji Europy, tutaj w ćwierćfinale zobaczymy Union Saint-Gilloise, Fiorentinę, PAOK FC, Wiktorię Pilsno, Klub Bruchy i Lille OSC. Tenis. Iga Świątek wieczorem wczoraj awansowała do półfinału Indian Wells. Mecz z Karoliną Woźniacki w ćwierćfinale nie został zakończony. Dunka skreczowała po pierwszym secie wygranym przez Polkę. Powodem kontuzja stopy. W półfinale Świątek o dzisiaj o północy zagra z Martą Kostiuk, reprezentantką Ukrainy. W drugim półfinale Coco Gauff zmierzy się z Marią Sakkari. Jeśli chodzi o panów, w półfinale Tommy Paul, jego rywalem Rosjanin Daniel Miedwiediew, a Włoch Jannik Sinner zmierzy się z Carlosem Alcarazem. I tutaj ciekawostka, wczoraj w ćwierćfinale Alcaraz mierzył się z Niemcem Aleksandrem Zverevem. Mecz został przerwany już po pierwszym gemie z uwagi na inwazję pszczół, które zaatakowały obydwu tenisistów i sędziego głównego. W tych wiadomościach to wszystko za kolejne. Na kolejne zapraszam za godzinę.
Wiadomości sportowe.
I zaczynamy drugą godzinę poranka. Jest godzina 8:08. Krzysztof Skowroński. Po raz kolejny witam Państwa bardzo serdecznie i po raz kolejny zachęcam do tego, żeby wejść na stronę patronite.pl/radiownet i tam zostać mecenasem radia i płynąć z nami żółtą łodzią podwodną. To naprawdę, żeby żółta łódź płynęła, tak, to naprawdę jest taka potrzeba i taka konieczność. A kapitan Radia Wnet, Jan Bondyra, zamówił piosenkę Depeche Mode i teraz jest czas na tę piosenkę.
jesteśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na wywiad wnet.
Wywiad wnet. Jak zwykle w bardzo dobrej formie jest profesor Andrzej Zybertowicz, który jest gościem poranka wnet. Profesor Andrzej Zybertowicz między innymi jest doradcą prezydenta Andrzeja Dudy, ale dzisiaj nie o polityce. Zbyt dobry humor ma pan profesor, żebyśmy rozmawiali o polityce. To porozmawiamy w takim razie o wojnie, która jest i w cyberprzestrzeni, ale też i na dnie oceanów. Ostatnio informacja jest taka, że kontakt internetowy z Afryką został przerwany, bo zostały przecięte kable przy zachodnim wybrzeżu Afryki. Ta wojna w cyberprzestrzeni, panie profesorze, będzie tym fundamentem, na którym bazują inne możliwe konflikty?
I tak, i nie, bo pytanie jest za ogólne. Przed wojną na Ukrainie wielu teoretyków wojny mówiło, że przyszłe konflikty będą miały charakter punktowy, bronie precyzyjne i cała ta historyjka. A okazało się, że decyduje masa. Masa wystrzelonych pocisków, masa czołgów, masa min, wreszcie żywa ludzka masa wysyłana pod ogień karabinów maszynowych. Ale jednocześnie wojna w cyberprzestrzeni się toczy i wydaje się, że ataki przychodzą z najmniej oczekiwanej strony, bo poza tym, że ta wojna polega na tym, że na atakowaniu elementów infrastruktury krytycznej, na od lat niepokojono się obecnością rosyjskich łodzi podwodnych wokół transatlantyckich kabli, które łączą Amerykę Północną z Europą. Niepokojono się rosyjskimi atakami na systemy zarządzania sieciami energetycznymi, wykradaniem baz danych z informacjami osobistymi. Ale nie docenia się tego niestety, że rosyjska wojna informacyjna, bezlitosna, okrutna i w wielu obszarach skuteczna, jest możliwa dzięki temu, że algorytmy Big Techu, w dużej mierze amerykańskiego, częściowo także chińskiego, stworzyły zatrutą infosferę, stworzyły ocean dezinformacji, po którym łatwiej jest surfować reżimom autorytarnym niż tym, którzy chcą przekazać prawdziwe, pogłębione informacje.
Ten ocean dezinformacji, jakbyśmy go scharakteryzowali?
On jest wygenerowany przez algorytmy takich podmiotów, które zarządzają Facebookiem, Instagramem, YouTube'em, wspomnianym, jeśli chodzi o Chińczyków, TikTokiem i wieloma innymi systemami. Te algorytmy, oczywiście w grę wchodzi także Twitter X, te algorytmy premiują informacje spłaszczone, które wywołują największy rezonans. Okazuje się, że to są informacje skandaliczne dotyczące przemocy, seksu, obsesji spiskowych, agresywnego trollowania. Badania już kilka lat temu wykazały, że informacje fałszywe szybciej obiegają, szybciej są powielane w infosferze niż informacje prawdziwe. A ponieważ władcom Big Techów zależy na tym, żeby jak najdłużej nas przytrzymać przed ekranem, to ich algorytmy wyewoluowały częściowo świadomie, częściowo spontanicznie w taki sposób, że premiują właśnie informacje z punktu widzenia standardów intelektualnych, informacji niskiej jakości. Można powiedzieć, że to w interesie tych Big Techów jest właśnie sianie, propagowanie fake newsów. I teraz w zdegradowanej infosferze mamy do czynienia ze zdegradowanymi intelektualnie, także emocjonalnie często odbiorcami. I do tych odbiorców zwraca się rosyjska maszyna, wojna dezinformacyjna. Do odbiorców, którzy utracili podstawowe zdolności orientacji w przestrzeni informacyjnej. Bo jeśli redaktor pozwoli na mini, powiedzmy, dwuminutowy wykład, to powiedzmy sobie samym, od czego zależy nasza zdolność do orientacji w przestrzeni, nie tylko elektronicznej, ale w ogóle ludzkiej. Od tego, żebyśmy odróżnili prawdę od fałszu, żebyśmy odróżnili dobro od zła, żebyśmy odróżnili to, co jest ważne, od tego, co jest nieważne w ogromnych strumieniach bodźców i informacji, żebyśmy odróżniali sprawy pilne od niepilnych, wreszcie, żebyśmy odróżniali przyjaciela od wroga. No i trzeba niestety dodać także, żebyśmy odróżniali człowieka od bota. Otóż przeciążenie informacyjne wygenerowane przez media społecznościowe i ich algorytmy powodują u ludzi utratę odróżnienia tych wszystkich podstawowych kategorii, bez których orientacja ludzka znika i stajemy się marionetkami podatnymi na manipulacji.
Jak pan profesor ocenia propagandę w tym kontekście, propagandę rosyjską i jej sukcesy na terenie Rzeczpospolitej nad naszą świadomością?
Na terenie Rzeczypospolitej one, te sukcesy są relatywnie ograniczone, między innymi z powodu naszej instynktownej podejrzliwości wobec wszystkiego, co jest postsowieckie oraz wobec imperialnych tradycji Rosji. Natomiast rozmawiam z polskim biznesmenem, który jest po kontaktach ze swoimi kolegami we Włoszech i on mówi, pyta się szefa oddziału dużej międzynarodowej firmy, on mówi, ta wojna to jest jakaś wojna domowa w rejonie postsowieckim, prawda? Otóż, a ta informacja anegdotyczna, punktowa, jest zgodna z informacjami, z badaniami z pierwszego półrocza po rozpoczęciu tej wojny, które mówiło, że 40% Włochów ma wątpliwości, kto to jest winny tej wojnie, kto jest jej ofiarą. To jest właśnie efekt z jednej strony dezorientacji poznawczej i emocjonalnej wygenerowanej przez nowe technologie, a z drugiej strony przejaw skuteczności rosyjskiej machiny informacyjnej.
Ale algorytmy to oczywiście coś bardzo nowego, ale jest coś nowszego w przestrzeni, coś być może bardziej istotnego, czyli sztuczna inteligencja. Jak obserwujemy wojnę w strefie Gazy, tam wojskiem izraelskim właściwie zarządza sztuczna inteligencja.
Nie mam szczegółowych informacji na ten temat, ale cała ta wojna w strefie Gazy to jest dowód podwójnej degradacji technologicznej, intelektualnej. Wiemy, że Izraelczycy zbudowali systemy elektronicznego nadzoru płotu oddzielającego strefę Gazy od terytorium Izraela, i że te systemy, jedne zawiodły, inne okazały się łatwe do oszukania i że nie poleganie na ludziach bezpośrednio w strefach zagrożenia skończyło się strasznymi ofiarami i przyczyniło się do tej potwornej wojny. A z drugiej strony, gdy rozmawiałem z rozmaitymi osobami, w tym związanymi z tajnymi służbami, jak to możliwe, że państwo, które zbudowało cały system sensorów, czujek i ludzkich, i technologicznych, które miały ostrzegać przed nadchodzącym kataklizmem, tym razem tak bardzo zawiodło. I zwrócono mi uwagę, że w społeczeństwie izraelskim na wszystkich jego szczeblach, od poziomu mało doświadczonego studenta do poziomu wysokich dygnitarzy, nastąpiła jakby opanowanie mentalności tego społeczeństwa przez kulturę hedonistyczną. Państwo żyjące w warunkach wojny jednocześnie tolerowało to, że spora część młodzieży izraelskiej na różne sposoby miga się od służby wojskowej. Że ludzie życie zaczęli traktować bardziej lajtowo, zapominając, że sprawy życia i śmierci rozgrywają się na naszych oczach i obok ich domów. Czymś dla mnie osobiście jako analityka bezpieczeństwa jest wstrząsające, że gdy terroryści Hamasu rozstrzeliwali ludzi w miasteczkach przygranicznych, gdy telefonami, SMS-ami już pół świata wiedziało, co się dzieje, nie znalazła się jakaś kompania żołnierzy izraelskich, którzy by tam pojechali i dali odpór. Jakiś proces decyzyjny był kompletnie sparaliżowany. Nie znalazł się dowódca, który powiedziałby: pal sześć, rozkazy moich przełożonych, ja nie mogę pozwolić, żeby moi rodacy byli zabijani. Po wielu godzinach przyszła odsiecz. Moim zdaniem w tle tego wszystkiego jest to, co ja nazywam w książce Cyber kontra Real. W tle tego wszystkiego jest strukturalnie zatruta infosfera, która spowodowała, że państwo mające przewagę technologiczną nad przeciwnikiem mogło być ofiarą tak potężnego i tak skutecznego ataku. Mnie przypomina się szkolenie, konferencja związana ze zwalczaniem terroryzmu, na której byłem w czasach doradzania Lechowi Kaczyńskiemu w Galilei College w Izraelu, w północnym Izraelu. Na tym szkoleniu, konferencji byli szefowie tajnych służb z różnych krajów Czarnej Afryki. I jeden z nich mówi: czy to, że terroryści arabscy mogą posługiwać się najnowszymi technologiami, nie jest dla was problemem? I na to jeden z ekspertów izraelskich odpowiedział: nie, nie jest problemem tak długo, dopóki mamy nad nimi przewagę technologiczną, bo jak ktoś się posługuje elektronicznym nośnikiem komunikacji, to my jesteśmy w stanie tą komunikację przejmować i poznawać jego zamiary. Okazało się, że Hamas przechytrzył Izraelczyków, którzy najwyraźniej byli zadufani w swojej technologicznej przewadze. Utracili zdolność odróżniania tego, co jest pilne i niepilne, ważne i nieważne. Jakby można powiedzieć, że proszę pamiętać, że te wszystkie algorytmy, które rządzą obiegiem informacji, które decydują o tym, czy jakiś wpis na Twitterze, na Facebooku ma duży zasięg, a inny mniejszy, one są sterowane przez systemy sztucznej inteligencji. To jeszcze nie jest ta super nowoczesna inteligencja jak ChatGPT czy Claude czy Opus, wokół której toczą się już o tej ostatniej spory, czy ona ma swoje pierwsze przejawy samoświadomości, pomijmy ten wątek. To są systemy sztucznej inteligencji, które mamy zaimplementowane bez smartwatchu, w każdym smartfonie i tak dalej, które wspierają na przykład GPS, system orientacji w przestrzeni fizycznej.
Który zaczął być zakłócany.
Okazuje się, że Rosjanie właśnie trochę w sposób chyba nie całkiem jasny dla NATO potrafią na dłuższy okres czasu zakłócać odczyty GPS-ów nad Bałtykiem, nad północną Polską, nad krajami bałtyckimi, nad południową Szwecją.
Być może w tym zakresie mają przewagę technologiczną, ale mówiliśmy o Izraelu, a tam powstał ten system Pegasusa, który dzisiaj będzie przedmiotem kolejnego posiedzenia komisji. Badał pan, jak działa, w jaki sposób jest i może być wykorzystywany Pegasus?
Wokół Pegasusa jest tyle plotek, opublikowano tyle bzdurnych tekstów, bezwstydnie zupełnie wielu dziennikarzy nie próbowało w ogóle sprawdzać informacji, jakie im wrzucano i je publikowano, więc nie chcę do tego infozgiełku, do tych kakafonii bzdur się dołączać.
No comment znaczy.
Powiem tylko, że moi współpracownicy, analitycy na temat tego systemu pisali kilka lat temu w biuletynie udostępnianym kluczowym podmiotom w państwie, zanim jeszcze w Polsce zaczęto myśleć o jego zakupieniu.
I co pisali?
Pisali, że jest taki system i że umożliwiający przeniknięcie szyfrowanej komunikacji, że izraelskie firmy sprzedają ten system także państwom autorytarnym, nie tylko władzom państw demokratycznych, gdzie wykorzystywanie tego typu systemów podlega procedurom takim jak te opisane w niedawnym wystąpieniu ministrów Kamińskiego i Wąsika, tylko sprzedają państwom autorytarnym, na przykład niektórym państwom arabskim, gdzie posługiwanie się tego typu systemami nie podlega żadnej demokratycznej, medialnej, obywatelskiej kontroli.
A czy prawdą jest, że wszystkie dane, niezależnie od tego, jak dużo było ich zbieranych, lądowały na serwerach izraelskich?
Nie wiem. Nie wiem. Być może, to jest bardzo technologicznie skomplikowane. Nie wykluczam, w świetle mojej wiedzy o tym systemie wcześniej, nie wykluczam, że sprzedający system mógł wiedzieć, na jaki numer on jest zainstalowany. Ale nie sądzę, żebym mógł wiedzieć, jakie informacje są zasysane. Natomiast tu chodzi o coś innego. Skupiając uwagę na plotkach wokół Pegasusa, zapominamy, że informacje, jakie zasięgają najbardziej nawet sprawne tajne służby, są promilem informacji, jakie zaciągają big techy. Big techy nie muszą hakować zaszyfrowanych komunikatorów, żeby dowiedzieć się bardzo wiele o nas. One śledzą tak zwane ślady behawioralne. Posługiwanie się tylko tak zwanymi metadanymi, informacjami, z kim, o jakich porach doby i tygodnia się komunikujemy, śledzenie naszych lajków na Facebooku, na Twitterze, naszej aktywności na takich komunikatorach jak Discord i wielu innych, umożliwia bardzo zbudowanie bliźniaka albo sobowtóra cyfrowego, który bardzo precyzyjnie określa nasze cechy psychiczne, który pozwala określić nasze lęki, przed wyrażeniem których się wycofujemy, i nasze ukryte pragnienia. Sobowtór cyfrowy jest profilem psychologicznym o wiele skuteczniejszym niż to, co potrafi często uzyskać doświadczony psychoterapeuta w swoim gabinecie. I teraz to wszystko trzeba przez miliardowe dane pomnożyć. Ekscytuje się opinia publiczna w różnych krajach, że tajne służby podsłuchały jedną, drugą, trzecią osobę, a w ogóle nie chce rozważyć, co wynika z tego, że big techy podsłuchują setki milionów osób i mają w bazach danych informacje, których nikt nie kontroluje i których kasowania nikt od nich nie wymaga. Proszę zwrócić uwagę, że w polskim prawie, jak i w prawie wielu innych krajów, jeśli tak zwana kontrola operacyjna z podsłuchów nie wykazała działań przestępczych, to jest nakaz komisyjnego kasowania tych informacji. Big techy nie kasują swoich informacji, które są. Na przykład pan korzysta z jakiegoś maila. Co pewien czas pan kasuje jakieś stare, niepotrzebne maile. To pan kasuje, pan już nie ma do nich dostępu. Ale ci, którzy dostarczają te systemy, oni często w nieskończoność mają dostęp do pana skasowanych maili. Mogą je kreować. Firma Google nie ukrywa, że w celu podwyższania jakości usług automatycznie czytane są wszystkie nasze maile. I wiele innych firm to robi, jeśli nie bodaj prawie wszystkie.
I do tego też mają dostęp rozmaite służby specjalne wtedy, kiedy chcą. Jest sztuczna inteligencja, są algorytmy, jest to, o czym pan profesor mówi. W którym momencie ten system się domknie według pana profesora i będziemy żyli w świecie takim chińskiej absolutnej kontroli człowieka?
To jest dobre pytanie o domknięcie systemu. W książce Cyber Contra Real, o której zresztą kiedyś miałem okazję rozmawiać na antenie Radia Wnet, wprowadziłem pojęcie radykalnej asymetrii. To jest sytuacja, w której jakiś z potężnych aktorów uzyskuje środki, narzędzia. Takim narzędziem może być jakiś model sztucznej inteligencji, który umożliwia uzyskanie trwałej przewagi nad innymi, hegemonii, której nie da się jakby zakwestionować. I odtąd mamy wyścig zbrojeń, w dziejach mieliśmy rozmaite wyścigi tarczy i miecza, pocisku i pancerza, ale ten wyścig powodował, że nigdy jedna ze stron nie była w stanie zbudować takiej przewagi, która byłaby kompletnie nie do podważenia przez konkurentów. Sztuczna inteligencja może komuś dać system nie tylko powszechnej inwigilacji, bo te systemy już są bardzo głębokie. To jest inwigilacja także naszej wyobraźni, naszej podświadomości, czego tajne służby zazwyczaj nie potrafią, ale może dać system powszechnej manipulacji. Manipulacji profesjonalnej na poziomie wyższym niż potrafi jakikolwiek najgorszy i najsprytniejszy człowiek. Na tym może polegać to domknięcie systemu, że sztuczna inteligencja wyewoluuje w model, który uczyni zbędnym dowolnego każdego informatyka, bo żaden ludzki informatyk nie będzie w stanie zrozumieć, co tam się dzieje w tej czarnej skrzynce.
A na górze tej piramidy będzie siedział jakiś człowiek czy grupa zarządzająca?
Przez pewien czas tak może być, ale jeśli AI, systemy AI wejdą w fazę tak zwanej superinteligencji, to wszystkie ludzkie zamysły, ambicje i zdolności pojmowania będą w proporcjach mrówki do słonia.
To smutne stwierdzenie, bardzo pessymistyczne.
Eliezer Jutkowski, amerykański badacz i analityk problematyki sztucznej inteligencji, uważa, że jeśli chcemy zachować demokratyczną ludzkość, to powinniśmy natychmiast nakazać wstrzymanie na całym świecie, co się wydaje mało prawdopodobne, zaawansowanych badań nad AI. Jacek Dukaj w swoich ostatnich analizach mówi, mamy do wyboru albo zachowanie ludzkości poprzez ograniczenie demokracji, bo w trybie demokratycznym nie sposób tych wszystkich badań powstrzymać, albo pławienie się dodam od siebie, w zatrutej demokracji i pozwolenie na to, że kluczowe procesy cywilizacyjne już ostatecznie wymkną się nam spod kontroli. Taki jest dylemat, który Jacek Dukaj, ja uważam go za jednego z najwybitniejszych polskich żyjących myślicieli, przed nami formułuje.
Czyli konkluzja, jedna z konkluzji jest taka, że wymknął się spod kontroli.
Przepraszam, może pan powtórzy, bo słabo słyszę.
Jedna z konkluzji jest taka, że wymknął się spod kontroli, dlatego że nikt nie jest w stanie powstrzymać rozwoju sztucznej inteligencji.
No, jesteśmy w stanie, jak odrzucimy ideologię technoentuzjazmu, to będziemy w stanie umówić się, że pora na moratorium technologiczne, powstrzymać, spowolnić tempo rozwoju i zyskać trochę czasu na namysł i porozumienie między ludźmi.
To oczywiście jest możliwe, tak teoretycznie, ale patrzymy na dynamikę zdarzeń i ta sztuczna inteligencja codziennie jest i bardziej, nie bardziej sztuczna, ale bardziej rozwinięta. Każdego dnia setki, miliony milionów informacji trafia do sztucznej inteligencji i ta sztuczna inteligencja to wszystko przerabia, a prawa, które są stosowane między innymi w Unii Europejskiej, próba zahamowania pewnych wycinkowych możliwości sztucznej inteligencji, żeby zmniejszyć ten wpływ i tą manipulację i tą fałszywą infosferę, o której mówi pan profesor.
W porównaniu z bezmyślnością części elit amerykańskich, to co robi Unia, próbując uregulować nowe technologie, jest godne pochwały.
Jest.
Moim zdaniem jest przejawem właśnie tej ideologii technoentuzjazmu mówienia, że nauka, że USA idą technologicznie do przodu, a Unia jest zacofana. Ale jaką cenę się to dzieje w USA? Mamy bogaty region wybrzeża Pacyfiku, bogaty region Atlantyku i rozpadającą się tkankę społeczną na pograniczu nędzy milionów ludzi Midwestu. Mówi się, że między wybrzeżami USA jest flyover country, kraj, na którym się przelatuje, o którym się zapomina. Mamy kryzys opioidowy, z którym Stany Zjednoczone sobie nie potrafią poradzić. Setki tysięcy ludzi już zginęły w tego wszystkiego. Mamy kryzys migracyjny, z którym sobie nie potrafią poradzić. Mamy rozdygotanie sceny politycznej, w której priorytety bezpieczeństwa są podważane. No, przecież jednym z powodów, moim zdaniem, zaproszenia prezydenta Dudy i premiera Tuska przez Bidena w Stanach, to było uzyskanie sygnału do republikanów, że potrzebne jest wspieranie Ukrainy w tej wojnie. Najwyraźniej, to jest moja spekulacja jako analityka, to nie jest oficjalny pogląd urzędu prezydenta, najwyraźniej Joe Biden i jego zaplecze establishmentowe jest zbyt słabe, żeby przełamać nieroztropność części amerykańskich elit, w tym kongresowych, co do priorytetów polityki zagranicznej.
W tej wypowiedzi pana profesora być może ukrywa się taki niepokój, że Rosjanie przełamią linię frontu i wleją się w głąb Ukrainy.
Nie, niepokój jest bardzo prosty. Gdy słyszę te wszystkie głosy, które mówią, że obawy przed rosyjską agresją na Polskę, na jakikolwiek kraj NATO są bezpodstawne, to ci wszyscy ludzie, którzy tak myślą, jednej rzeczy nie rozumieją. Są bezpodstawne tylko wtedy, jeśli NATO jest sprawne, jeśli NATO się zbroi, robi wielkoskalowe manewry pokazujące sprawność i służące tej sprawności. Jeśli Rosja zobaczy to, co zobaczyła przed agresją, zgodę USA na Nord Stream, żenujący styl ewakuacji armii amerykańskiej z Afganistanu. Jeśli Rosja znajdzie oznaki słabości wspólnoty Zachodu, to bezlitośnie jej wykorzysta.
Jest jedno wzorowe supermocarstwo na świecie, Chiny. Połączenie technologii z władzą.
To tak się wydawało, że ono jest takie wzorcowe. Mają potężne problemy demograficzne i chociażby sytuacja, w której okazało się, że zbudowali miasta z 65 milionami mieszkań, których nie mogą zasiedlić, pokazało, że to na poziomie systemowym regulowanie tymi procesami społecznymi zawiodło. Proszę zwrócić uwagę, w Polsce pewno się o tym nie mówi, to odejście przez Chiny od polityki lockdownów jako głównej metody radzenia sobie z COVID-em musiało nadwątlić zaufanie obywateli co do mądrości władz. Bo okazało się, że COVID nie jest tak śmiertelną chorobą, jak to wmawiano obywatelom. Ta maestria rządzenia tym systemem nagle w obliczu narastającej złożoności zmian na świecie jakby zaczyna zawozić. To wcale się nie należy z tego cieszyć.
Ale...
Bo lepiej, żeby tak potężny kraj był sprawnie zarządzany niż chaotycznie.
Ale te wielkie covidowe manewry na całym świecie się powiodły.
co zależy z jakiego punktu widzenia. To jest osobna sprawa, ale nie zapominajmy o tym, co w mojej diagnozie cywilizacyjnej jest kluczowym tłem tego wszystkiego. Rewolucja cyfrowa, wspierana przez systemy sztucznej inteligencji, doprowadziła do degradacji ludzkiej komunikacji, w tym komunikacji politycznej, doprowadziła do degradacji intelektualnej i psychofizjologicznej młodego pokolenia. To jest tło, które powoduje, że ludzie i przywódcy, i eksperci tracą zdolność priorytetyzacji, określenia rzeczywistego wroga i przyjaciela. Do. Jeśli dla części elit Zachodu wrogiem stała się rzekomo autorytarna, faszystowska władza PiS-u, a nie rosyjska agentura, a nie algorytmy promujące przemoc, obsesje spiskowe i ich histerie kulturowe, to jest to przejaw właśnie tego, że rewolucja cyfrowa zjada własne dzieci. Na tym trzeba się skupić, bo bez poradzenia sobie ze strukturalnie zatrutą infosferą nie mamy szans, żeby poradzić sobie z innymi trudnymi problemami.
Czy jest taki guzik na świecie, który mógłby wyłączyć internet?
To jest problem. Czy jest ktoś zdolny do zaciągnięcia hamulca? Moim zdaniem Polska powinna wystąpić z bardzo mocnymi inicjatywami na poziomie Unii i NATO, że trzeba zaciągnąć hamulec powstrzymujący kakofonię strukturalnie zatrutej infosfery. Że tu priorytetyzacja musi rozpocząć się od naprawy komunikacji publicznej, w tym komunikacji politycznej, bo bez tego nie umiemy analiz strategicznych właściwie prowadzić i właściwie ich ludziom komunikować.
Ale wtedy może się pojawić problem cenzury, bo wtedy definicja, co jest zatrute, a co nie jest zatrute, będzie należała do kogoś, kto zgodnie nie z przekonaniem, tylko zgodnie ze swoją wolą i kontekstem politycznym może o tym decydować.
Bez zmagania się z trudnymi problemami nie damy rady. Mamy tylko, różnica jest tylko taka, który z trudnych problemów w jakiej kolejności podejmujemy. Jeśli kolejność będzie niewłaściwa, to albo dostaniemy cios ze strony Rosji, albo dostaniemy cios ze strony jakiegoś oligarchy, który posłuży się manipulacją za pomocą sztucznej inteligencji, albo ona sama wymknie się spod kontroli i zrobi nam jakiegoś psikusa.
Pozostaje nam modlitwa, panie profesorze.
Modlitwa jest niezbędna, ale myślę, że potrzebna jest także wspólna modlitwa, nie tylko w zakątku swoich mieszkań, tylko ludzi, którzy wspólnie chcą się troszczyć o świat.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja dziękuję.
Profesor Andrzej Zybertowicz był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:45. Już za chwilę połączymy się z redaktorem Janem Bogatko i studiem Zanysą. A nawet już możemy to zrobić.
Studio Zanysą.
Trójkąt weimarski przed nami, a przy telefonie Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Błękit nieba nad miastem króluje i to może być dobry omen.
Zazdrościmy, chociaż ja ze studia, w którym niedawno pan redaktor był, nieba niestety nie widzę, ale gdy wyjdę na balkon, zobaczę, czy nad Warszawą jest błękitne niebo. Była mgła nad Wisłą, to też było coś bardzo sympatycznego. Z mostu Wisły nie było widać, a wiemy, że tam była. A co wiemy na temat tego, co ukrywa się w polityce niemieckiej, francuskiej i europejskiej, panie redaktorze?
To, co się ukrywa, to niestety to jest bardzo trudno dostrzec. Natomiast można opowiedzieć o tym, co widać albo co przecieka, co przedziera się przez zasłonę milczenia tego wszystkiego, czego jesteśmy świadkami. No, media niemieckie piszą o wizycie prezydenta Polski i premiera rządu w Ameryce. Bardzo ciekawy był komentarz na łamach gazety Frankfurt Rundschau. To jest frankfurcka, taka typowo lewicowa, jak wszystkie zresztą w Niemczech gazeta, która pisze o tym, że Biden przestrzega Polskę przed Putinem. No więc jest to naprawdę niesamowita rzecz. Polacy siedzą, piją wódkę i piwo i w ogóle nie interesują się żadnym Putinem. Tak by można było powiedzieć, jak gdyby nie było tych słynnych słów prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Gruzji. Dziś Gruzja, jutro Ukraina, a potem może przyjść kolej na mój kraj, na Polskę. Za te słowa prezydent Lech Kaczyński zginął w Smoleńsku i to nie był przypadek, jak twierdzi wielu ekspertów znających się na rzeczy. A więc prezydent Duda i szef rządu Tusk byli gośćmi Joe Bidena i prezydent USA podkreślił, pisze Frankfurter Rundschau, że istnieje konieczność działania. No to oczywiście jest odkrywcze i o tym można w niemieckiej prasie przeczytać. Prezydent Rosji Władimir Putin będzie dalej robił tak w Europie, jak to robi teraz, i to jest stanowi główne zagrożenie dla wszystkich państw Sojuszu Atlantyckiego, które graniczą z Rosją. No to przecież tych państw jest sporo. Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, więc to jest jednak dość duże zagrożenie. Pytanie, które sobie stawiają poza tym artykułem, rzecz jasna, ludzie, politycy i osoby interesujące się zagadnieniami polsko-rosyjskimi, na ile NATO będzie w stanie Polski bronić. Biden twierdzi, że oczywiście będzie bronić, bo Polska i Stany Zjednoczone są tymi krajami, które dają bardzo dużo pieniędzy na Sojusz Północnoatlantycki, znacznie więcej niż wszystkie inne tak zwane bogate państwa, znacznie więcej niż Niemcy czy Francja w końcu dają na zbrojenia, wydają ponad 3,5% produktu krajowego brutto, w przeciwieństwie do tych innych krajów jak Niemcy, które oscylują około 2%, więc to jest oczywiście nieporównywalne. To są nieporównywalne wydatki, ale też Polska zdaje sobie sprawę z tego zagrożenia i dlatego na te zbrojenia łoży. Ostatnio przecież w tym słynnym wywiadzie Tuckera Carlsona z Putinem, to znaczy rozmowie, którą on przeprowadził na Kremlu, która była całkowicie zainscenizowana niejako przez prezydenta Rosji po to, żeby powiedzieć, co on zamierza uczynić, taki rodzaj Mein Kampf radiowego czy telewizyjnego. Tucker Carlson dowiedział się, że to Polska ponosi odpowiedzialność, względnie współodpowiedzialność za atak Hitlera, który wywołał II wojnę światową. No takie rzeczy może mówić Putin. Putin może mówić wszystko i mówi to bezkarnie, ponieważ świadomość historyczna w Europie, a zwłaszcza w Polsce, jest bardzo niska i nikt w gruncie rzeczy nie wie, jak naprawdę wygląda. A może jednak, a może coś się za tym kryje, a może jest w tym ziarnko prawdy. Zawsze jest znak zapytania jakiś stawiany przez takich kawiarnianych polityków, którzy się nad tym zastanawiają. No faktem jest, że w Król Opa powiedział Adolf Hitler 1 września 1939 roku: dziś od godziny 5:45 odpowiadamy ogniem. No ale to przeszło do historii dla specjalistów. Inni się tym może specjalnie nie interesują. w Waszyngtonie Biden powiedział, że musimy zacząć działać, zanim będzie za późno. I to oczywiście do kogo mogły być te słowa? No te słowa trudno sobie uwierzyć, że były kierowane do prezydenta Dudy, ponieważ on z tego zdaje sobie doskonale sprawę i mówił o tym wielokrotnie. Można by powiedzieć, że to były słowa skierowane może do premiera Tuska, który przez lata uprawiał politykę resetu z Rosją i uważał ją za przyszłego polskiego przyjaciela, ale to się jakoś chwilowo nie udało, można by to tak ująć. Podczas rozmów w Białym Domu oczywiście podano również o zakupach, jakie prezydent Polski podpisał umowy na dostawę broni dla Polski, rakiety o wartości 3,5 miliarda dolarów, to jest olbrzymia kwota, ale te rakiety są niezwykle potrzebne i tutaj jest mowa o tym, że wyrażono zgodę na sprzedaż rakiet amerykańskich manewrujących o powietrze Ziemia o wartości 1,8 miliarda dolarów, więc to są jednak bardzo poważne wydatki, ale jeżeli chodzi o obronę, to nie ma chyba bardziej potrzebnych. Polska, i to pisze lewicowy dziennik z Frankfurtu, jest nadal największym sojusznikiem Kijowa w wojnie ukraińskiej, że już jako znajdując się na początku tego Komitetu Pomocy dla Ukrainy, można by powiedzieć, Polska przekazała Ukrainie 320 czołgów budowy sowieckiej i 14 samolotów MiG-29. No i teraz Polska chce pusty arsenał wypełnić nowoczesną bronią produkcji amerykańskiej i południowo-koreańskiej po to, by w razie czego, gdyby Putin doszedł do wniosku, że będzie szykował się do następnej wycieczki do Europy, stawić jemu czoło. Duda postawił tutaj bardzo ambitną odpowiedź na zagrożenie ze strony Putina, apelując o podniesienie przynajmniej do 3% wydatków na 3% produktu społecznego brutto, wydatków na obronę, tak żeby Unia Europejska rzeczywiście i w ogóle NATO, ale wiele członków NATO jest właśnie w Unii Europejskiej, żeby byli w stanie w jakiś sposób podczas tej wojny obronić się. Ale żeby się obronić, trzeba mieć czym. I o tym też mówiono w ubiegłym roku na szczycie na Litwie, gdzie ustalono właśnie 2% jako dolną granicę wydatków na zbrojenia. Oczywiście wszystkie lewicowe siły w Europie trzymają się tej dolnej granicy, no bo i po co Putin nas nie zaatakuje? Rosja to nasz przyjaciel, czastuszki i kozaczok. To wszystko przecież jest piękna, wspaniała kultura, o czym my wszyscy i doskonale tutaj wiemy. Spotkanie, które miało miejsce w Waszyngtonie i takie symboliczne, że właśnie ukazało się, tam pojawiło się na tym dwóch polityków, którzy nie należą do przyjaciół, ostrożnie rzecz formułując, to była związana oczywiście z 25. rocznicą wejścia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego 12 marca 1990 roku. Polska, a także Czechy i Węgry wówczas zostały przyjęte do Sojuszu Atlantyckiego. Co się dzieje dalej z Ukrainą w tej sytuacji? Jak to będzie? Na przykład, czy Niemcy dostarczą Ukrainie rakiet manewrujących dla obrony przed rosyjskim agresorem? Okazuje się, że nie jest to takie proste, ponieważ nie ma większości w Bundestagu, która by zadecydowała o tym, by rakiety typu Taurus znalazły się na Ukrainie. Rządząca SPD, Zieloni i FDP, przy czym FDP w tym wypadku najmniej, ale socjaliści i Zieloni, czyli też socjaliści, opowiadają się za tym, że pokój jest najważniejszy i nie należy drażnić niedźwiedzia. To drażnienie niedźwiedzia to jest stałe hasło, jakie przyjaciel polityczny premiera Tuska, Olaf Scholz, wygłasza przy każdej możliwej okazji, jeżeli chodzi o sprawy rosyjsko-europejskie. Opozycyjni chadecy są oczywiście za dostarczeniem broni na Ukrainę i większość niestety posłów w czwartek, czyli wczoraj, głosowała przeciwko inicjatywie CDU i CSU. 690 posłów brało udział w głosowaniu. Przeciwko dostawie było 495, tylko 190 było za tym, 5 wstrzymało się od głosu. No więc to są bardzo niedobre w gruncie rzeczy wyniki. Wskazują one za tym, że może się okazać, że jeżeli by kiedyś w przyszłości miało dojść do jakiegoś konfliktu z Rosją, niektóre portale i eksperci podają, że to jest możliwe w roku 2026, to Niemcy mogłyby zacząć walczyć o pokój już na początku samej wojny, co sobie można wyobrazić, na przykład zastanawiając się nad tym, czy nie dojdą do wniosku, że przecież Polska była także częścią Rosji. Były takie rosyjskie miasta, które są dzisiaj w Polsce, jak na przykład Warszawa. Czy nie należałoby jakoś wyznaczyć nowej granicy pokoju po to, by krew po prostu nie lała się, by można było handlować, by można było prowadzić normalną, rozsądną politykę. Szef klubu poselskiego FDP Rolf Mützenich bronił stanowiska SPD w imieniu i nie kanclerza Olafa Scholza, mówiąc o tym, że używając filozoficznego sformułowania, czasy zmiany nie są dla graczy politycznych. Potrzebne jest zrozumienie, rozwaga i jasność. A kanclerz robi to w ramach szacunku, jaki ma jako szef rządu. Miłe, ale bardzo czarne perspektywy.
Piękne sformułowanie, które właściwie nic nie znaczy, a na marginesie republikanie i Trump jest atakowany za to, co się dzieje w kongresie, a tutaj sytuacja jest jeszcze bardziej beznadziejna, jeśli chodzi o parlament niemiecki. Dzisiaj w Berlinie trójkąt weimarski, piątkowe spotkanie w Berlinie planowane jako debata Niemiec i Francji, a moderatorem tej debaty będzie Donald Tusk. Temat: pomoc Ukrainie i wojna rosyjsko-ukraińska, pomoc niezbędna, dostarczanie broni na Ukrainę, bo jeśli Ukraina nie dostanie broni, to jest możliwość, że wojska rosyjskie przełamią ukraiński front i wleją się w kierunku zachodnim przez Kijów, Lwów, a potem trudno powiedzieć, czy pójdą w kierunku Pragi czy Warszawy.
Kanclerz Niemiec nie chce, żeby dostarczać broni na Ukrainę. I to jest, wystarczy za całą dyskusję, którą będzie moderował pan premier Tusk. Wystarczy. To po prostu jest odpowiedź. A reszta to będą piękne słowa, takie jak czasy zmiany nie są dla graczy politycznych. Potrzebne jest zrozumienie, rozwaga i jasność.
Amen. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Zanysy. Jan Bogatko, niebo błękitne nad Janem Bogatko, a prawo moralne w Janie Bogatko. Bardzo miłego dnia życzę i państwu, i panu redaktorowi.
Wzajemnie, do usłyszenia.
Za chwilę wiadomości, potem studio Dublin, a potem program Niespodzianka o godzinie 9.30. Warto słuchać Radia Wnet, warto wspierać Radio Wnet, patronite.pl/radiownet, jeśli państwo chcą, żeby były poranki i wieczory w radiu, to proszę się nad tym głęboko zastanowić. Do usłyszenia.